Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Sport Cafe. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu. Dziennikarze i kibice. Sport Cafe w Radiu Zielona Góra.
Jacek Białogłowy, witam serdecznie. To jest audycja Sport Cafe. Tak jak zapowiadałem, rozmawiamy dzisiaj o tym, o czym bardzo głośno od dwóch czy od trzech dni, o stosunkach na linii koszykarskiej. Zastal Zielona Góra i miasto Zielona Góra. Witam dwóch panów Andrzejów. Andrzej Loch, Telewizja Polska Gorzów. Dzień dobry, Andrzeju.
Witam serdecznie, witam ciebie, Jacku, witam Andrzeja drugiego i witam państwa.
Andrzej Fligel, Gazeta Lubuska, dzień dobry.
Witam wszystkich.
Panowie, powiedziałem, że o stosunkach Zastal miasto, miasto Zastal porozmawiamy, natomiast to już jest otwarta wojna, bezprecedensowa wojna, mam wrażenie, ważnych i poważnych panów w przestrzeni publicznej. Króciutko tylko streszczę, spróbuję to skrócić totalnie najbardziej jak można. Znamy oświadczenia prezydenta Janusza Kubickiego i Konrada Witrylaka z tych ostatnich dwóch, trzech dni. Upraszczając sprawę, miasto mówi tak: Janusz Jasiński nabrał długów, zadłużył Zastal, okłamywał nas, traktował źle przedstawiciela miasta w Radzie Nadzorczej, ukrywał przed nim prawdziwe zadłużenie. Konrad Witrylak nie mógł dogadać się z właścicielem, więc odszedł. Klub jest bankrutem według Janusza Kubickiego, prezydenta Zielonej Góry. Janusz Jasiński w mediach tradycyjnych się nie wypowiada. Na razie przynajmniej odmawia wywiadów. Natomiast na Twitterze i na Facebooku dość mocno w dalszym ciągu się udziela, a generalnie upraszczając jego wypowiedzi pisze, że Konrad Witrylak wiedział o wszystkim, natomiast o ataku na Janusza Jasińskiego w tym wszystkim decyduje polityka. Najpierw chciałbym panów zapytać, o czym świadczy ta publiczna forma tej wojny, bo przecież, tak jak mówię, poważni panowie, prezydent miasta, jego bardzo ważny przedstawiciel, szanowany przedsiębiorca, przewodniczący chociażby Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, o tak to się dokładnie nazywa, i panowie tak się oczerniają w mediach, przede wszystkim społecznościowych. Panowie, Andrzej Loch najpierw poproszę.
No myślę, że to jest taki przykład tego, że być może niekoniecznie zawsze Facebook i media społecznościowe są dobrym wynalazkiem ludzkości, tak to by było można nazwać, bo przecież pamiętamy konflikt między miastem a klubem sportowym. Nie jest nowością w zielonogórskim świadku. Kiedyś mieliśmy konflikt pomiędzy Robertem Dowhanem a Januszem Kubickim. Wtedy nie było Facebooka, przynajmniej na taką skalę. No i ten konflikt był trochę bardziej racjonalny, tak to nazwijmy, może nie cywilizowany, bo tam też przecież panowie nie szczędzili sobie ostrych słów. Więc z pewnością jest to coś bardzo smutnego, coś, co nie powinno mieć miejsca, bez względu na to, kto jest bardziej winny tej całej sytuacji. Na tym wszystkim traci wizerunek przede wszystkim jednak klubu, bo klub tutaj chyba jest bardziej stratny w tym wszystkim. Miasto jest jednak w zdecydowanie bardziej wygodnej pozycji. I myślę, że to się tak mocno rozlało i tak szeroko jest też komentowane w mediach ogólnopolskich, już nie tylko tutaj w naszym zielonogórskim świadku, no będzie miało swoje konsekwencje. Moim zdaniem konsekwencje przede wszystkim dla funkcjonowania klubu i jego opinii na zewnątrz.
No ja się boję właśnie, że nie wiem, ja, będąc sponsorem, patrząc na taką atmosferę wokół tej koszykówki w Zielonej Górze, bym się zastanawiał, co z tym zrobić w każdym razie, tak? Natomiast teraz Andrzej Fligel, w takim razie według ciebie...
Dla mnie to wszystko jest przerażające, bo odbywa się to wszystko na Facebooku, tak jak Andrzej wspomniał. Nie odbywa się to jak z otwartą przyłbicą, nie ma argumentów, nie ma jakiejś konferencji prasowej, nie ma jakichś oświadczeń tak zwanych oficjalnych, tylko na Facebooku w formie kramarcznej, jakiejś takiej opery mydlanej, no jeden drugiemu przywala. Mało tego, kibice otwierają oczy z przerażeniem, kibice, którzy są sponsorem tego klubu też, bo do niedawna Zastal był jako wielką rodziną, panowie razem pojechali odebrać medale, było wszystko okej. Potem się okazuje po miesiącu, że to jest rodzina patologiczna, że na zewnątrz jest wszystko pięknie, a panuje tej rodzinie przemoc wręcz. To jest przerażające. Ja powiem szczerze, że oczywiście słychać było o pewnych konfliktach, ale wydawało mi się, że to nie jest aż tak. A to się okazuje, że to jest już w tej chwili wojna i trudno się doszukiwać innych tematów i innych przyczyn niż gdzieś tam w głębi polityka. Wprawdzie prezydent mówi, że przecież polityka nie spowodowała długów tak straszliwych, no ale jeżeli na przykład pierwszy przykład brzegu, wobec Adama Hryceniuka jest klub winny, nie wiem, 300 czy 400 tysięcy, zawodnika, który tu 7 lat grał, Przecież to nie gra już tutaj półtora sezonu, więc miasto, które miało swojego człowieka w Radzie Nadzorczej, co, no to nie wiedziało o tym? Z tekstów, które przeczytałem, że okazuje się, że mimo, że pan Konrad był w Radzie Nadzorczej, to ukrywano przed nim pewne rzeczy. Dla mnie to jest jakiś humbug kompletny, ja tego nie potrafię
zrozumieć. Okej, Andrzeju, bo wyprzedziłeś troszeczkę moje pytania, natomiast chciałem bardziej ogólnie, która z tych stron was przekonuje? Czy przekonuje was miasto, które mówi w zasadzie, też znowu uproszczę sprawę, to Janusz Jasiński jest wszystkiemu winien, bo nabrał długów i źle zarządzał klubem? Czy przekonuje was Janusz Jasiński, który mówi, to ta druga strona nie chce mnie w klubie i chce tutaj żeby wygonić mnie z klubu, znowu bardzo mocno kolokwialnie nie powiem, ponieważ tutaj polityka wchodzi w grę, a ja teraz współdziałam z Urzędem Marszałkowskim, a wiadomo, że Urząd Miasta z Urzędem Marszałkowskim nie jest im po drodze, tak?
To może jeszcze ja dokończę, zanim Andrzej powie. Nie przekonuje mnie żadna ze stron. A propos, Jacku, powiedziałeś, że Janusz Jasiński nie chciał się wypowiadać. Mojemu koledze redakcyjnemu wczoraj udało się porozmawiać z nim. Na stronie Gazety Lubuskiej jest ta wypowiedź. Janusz Jasiński mówi, że w klubie jest w znakomitej kondycji. Wszystko jest w porządku. Oczywiście mamy kłopoty, ale któż ich nie ma i tak dalej. No to warto przeczytać, więc... A z drugiej strony miasto mówi, że jest 10 milionów, właściwie klub jest, właściwie powinien upaść.
No, że jest bankrutem, użył takich słów Janusz Kubicki dokładnie.
Więc zobaczmy. Właściciel mówi, że jest wszystko okej, poza kłopotami, ma tam pretensje, ale mówi, że mamy być spokojni, wszystko okej, a ci mówią, że jest bankrutem, więc nie przekonuje mnie żadna ze stron.
Andrzej Loch?
Na pewno, gdy rozmowa jest na tak emocjonującym trybie, pomiędzy klubem a miastem, to trudno tutaj stawać po którejkolwiek ze stron, ponieważ widzimy, że do głosu dochodzą nie tylko argumenty merytoryczne, ale jakieś prywatne wycieczki, kto komu kiedy co powiedział i w jakich okolicznościach. Nie jesteśmy w stanie przede wszystkim tego wszystkiego zweryfikować, bo nie jesteśmy w stanie zweryfikować także tej kwoty, o której mówi Janusz Kubicki, i różnie można na nią patrzeć, czy to jest 10, czy to jest 6, czy 6 plus 4 na dokończenie obecnego sezonu. Nie jesteśmy również w stanie zweryfikować tego, co mówi Janusz Jasiński, tak w 100%, że klub jest w znakomitej kondycji, gdy wiemy, że jeszcze spłaca długi zawodników, o których, czy trenerów, o których my już tutaj dawno zapomnieliśmy, że w ogóle tacy
istnieją,
byli w zielonogórskim klubie, więc nie znamy po prostu faktów.
A słuchaj, czy do przodu ta sprawa w takim razie może ruszyć jedynie w taki sposób, że powinien wejść audytor zewnętrzny do klubu, zbadać to, co się dzieje w finansach i wtedy dopiero wszyscy dostaną, tak jak mówisz, namacalny dowód i wtedy dopiero możemy w jakikolwiek sposób zabierać głos na zasadzie ten ma rację, a ten nie?
Ja myślę, że tutaj chyba nie do końca żadnej każdej ze stron chodzi o to, żeby opinia publiczna stanęła po którejś ze stron i nikt chyba w klubie nie dopuści do tego, tak myślę, chociaż może to i byłoby dobre rozwiązanie, do tego, żeby nagle pojawił się ktoś, jakiś zewnętrzny audytor, który by przejrzał wszystkie dokumenty. Po drugie, może się pojawić argument, który już się też pojawia, że temu audytorowi też może nie wszystko dano, nie wszystko pokazano i myślę, że ta wojenka dalej by trwała i nie ma po prostu takiego zaufania. No, przede wszystkim, jeżeli się rozmawia i dwie strony chcą się szanować, to potrzebne jest zaufanie. Myślę, że tego zaufania dzisiaj pomiędzy klubem a miastem nie ma i jeżeli będą jakiekolwiek rozmowy, to moim zdaniem bardziej będzie w nich chodziło o to, żeby wybielić siebie, a pokazać przeciwnika w negatywnym świetle.
To jak tę sprawę ruszyć do przodu? Andrzej Fligel, teraz do ciebie. Czy taki audyt według ciebie by wystarczył? Czy coś jeszcze innego, coś zupełnie innego trzeba zrobić, żeby to poszło w kierunku? Oczywiście my byśmy chcieli, żeby w dobrym kierunku, żeby tutaj koszykówka dalej funkcjonowała i to na dobrym poziomie. Natomiast żeby to w ogóle ruszyło, bo na razie to stoi w miejscu, panowie się okładają i właściwie nie ma żadnego ruchu.
Myślę, że ja wiem, że to niepopularne, że to może mrzonki, ale jakieś dogadanie się ponad podziałami, bo te podziały w tej chwili, bo inaczej, prezes Jasiński mówi o polityce, no ta polityka gdzieś tam w głębi, z kolei prezydent mówi, że absolutnie to nie chodzi o politykę, tylko o długi. Natomiast zauważmy, że do pewnego momentu, kiedy panowie grali w jednej drużynie, można powiedzieć jakby politycznej, wszystko było dobrze. Nie było, mimo że długi były zawsze nie płacono za mieszkania w terminie, prawda? Znamy te historie. Wszystko to gdzieś krążyło wśród kibiców, wśród działaczy. Było okej. Nagle jednego dnia, bach, koniec, tutaj rozstanie. I ja myślę, że jakiś pomysł rozmowy ponad podziałami, zresztą prezes gdzieś wspomniał, że bardzo chciałby porozmawiać z prezydentem. mi się wydaje, że panowi, bo inaczej, to co mówiłeś na początku o wizerunku klubu, ten wizerunek był zawsze nie najlepszy, prawda? W Polsce mieliśmy taki problem, że to jak w piłce nożnej z Legią Warszawa, że Legia jest najlepsza, ale nikt jej nie lubi, wszyscy krytykują. Było podobnie z Astalem, prawda? Było tak troszkę, że głosy krytyki, prezydent lubił tam się pokłócić z działaczami Turowa, gdzieś były polemiki, znaczy właściciel.
Właściciel, tak, Janusz Jasiński, tak.
W tej chwili ten wizerunek jest kompletnie zrozgotany.
No mówi się o tym, ja słyszę, że z kibicami też rozmawiam z Polski, mówią, że jesteście pośmiewiskiem w tej chwili dla całej Polski.
No bo jeżeli Przegląd Sportowy, gazeta bardzo poważna, najstarsza sportowa, podaje, że w BATE mamy 2 miliony do zapłacenia, to się nie mieści w głowie, to niektórym włos się jeży na głowie, bo słychać było o tych procesach, o jakichś tam problemach, ale tak? Aż tak? Dlatego mówię, ten wizerunek jest zdruzgotany. Wszyscy piszą o tym, mówią portale sportowe, koszykarskie, o wojnie na linii miasto klub. I teraz właściciel klubu mówi, ostatni wpis właściciela, że proszę, źle zagraliśmy, no bo wszyscy byli przybici awanturą.
Dokładnie.
No i teraz ja się zaczynam o to wszystko obawiać, dlatego ja apeluję, bo obie strony potrafią rozmawiać, potrafią czasami wyjść ze swoich okopów. Trzeba się spotkać jak najszybciej, i to może nie w połowie stycznia, tylko jak w pierwszym wolnym terminie. I naprawdę pogadać. No, jeżeli miasto da, właściciel mówi tak, dajcie nam to, co nam się należy, i my sobie poradzimy. No nie wiem, wiem, że miasto już tą dotację tegoroczną przyznało, prawda?
Dobrze, tegoroczna 1,5 miliona na początku roku, już dokładnie, więcej potem klub dokładnie nie dostał. I tu też Janusz Jasiński mówi, że jest pokrzywdzony, bo 1,5 dostał. Żużel dostał 500 000 więcej, więc on jest pokrzywdzony. Tak?
Tylko pytanie, co takie spotkanie miałoby dać? Znaczy, co miałoby przynieść? Że panowie sobie w blasku fleszy uścisną...
Nie, zostawmy fleszę według mnie, niech oni się sami spotkają, tylko pytanie... Pytanie, Andrzeju, rzeczywiście zasadne, bo w tej chwili rozumiem, że spotkanie miałoby, tak ja sobie wyobrażam, spotyka się Janusz Kubicki i Janusz Jasiński i Janusz Kubicki mówi, to pokaż Januszu Jasiński te długi, to tak chyba będzie, tak?
No tak, ale też po co? No skoro miasto swój obowiązek spełniło w 100%, czyli przekazało dotacje. Oczywiście też... może mieć Janusz Jasiński jakieś pretensje, że klub żużlowy został potraktowany lepiej, bo zrobił z wodociągami akcję promocyjną, a tutaj klub koszykarski takiej akcji nie miał. No ale ze swoich zobowiązań, które miał, budżetowych, słyszymy, że klub się wywiązał. Hale, koszykarze nadal mogą grać
za symboliczną kwotę, tak?
Więc za symboliczną kwotę, więc też mają. Więc chyba, że chodziłoby o to, żeby porozmawiać o współpracy w kolejnych latach, bo przecież zaraz będzie sesja budżetowa, trzeba być może te kwestie ustalić. No to jest jakiś temat do dyskusji, jak ten klub wspierać w kolejnych latach, jeżeli w ogóle kluby sportowe, zawodowe powinny być wspierane, bo ta sytuacja kolejny raz dzieje się w Zielonej Górze i kolejny raz mam wrażenie, że mamy do czynienia z jakąś taką patologiczną sytuacją,
no dokładnie,
która no... Musimy też spojrzeć trochę szerzej.
To wróćmy, Andrzej, wróćmy za momencik do tego szerzej, bo też chciałem was o to zapytać. Natomiast załóżmy, że rzeczywiście następuje ten wariant optymalny, czyli dostajemy informację, czy to od Janusza Jasińskiego, czy od jakiegoś audytora zewnętrznego i poznajemy stan finansów klubu. Wychodzi, że długi są nie wiadomo jakie, tak? Nie chcę rzucać żadnymi kwotami, żeby niczego nie sugerować, ale dobrze, posłużę się tym, co napisał Konrad Wietrylak o tych 6 milionach. Dostajemy informację o 6 milionach i co wtedy według was powinno zrobić miasto? Pomóc spłacać te długi, wejść znowu z dotacją wyższą, żeby pomóc mocniej? Jak to wszystko wtedy, jak do tego podejść? Bo przecież jeżeli zostanie podana kwota jakakolwiek, 6 milionów powiedzmy, zostaniemy przy tej kwocie, przyczepię się do niej, to wtedy ludzie powiedzą, kurczę, no jest 6 milionów, to miasto może nie powinno pomagać w tym momencie.
No miasto pomagało cały czas, nawet kiedy ten dług był i prawda, te miliony ciągle fruwały gdzieś, prawda? No to nie jest jakaś tajemnica. Od wielu, wielu sezonów właściwie, ja wiem, od 5 sezonów, dobrze mówię? No tak, od czasu, kiedy zbudowano ten taki zespół, który pierwszy raz zdobył złoto, wtedy zaczęły się te problemy. I skoro miasto cały czas dawało te pieniądze, to uważam, że...
No w zeszłym roku wiedziało, że jest 6 milionów i weszło w ten plan naprawczy. Ale co? Robić dalej plan naprawczy? Nowy plan naprawczy? Ja się zastanawiam, jak się zachować w takim momencie?
Znaczy, przede wszystkim musi być zaufanie. Władze miasta muszą mieć zaufanie w stronę...
Tylko jak je zbudować teraz, tak?
Janusza Jasińskiego, że jeżeli dadzą, powiedzmy, kolejny raz 1,5 miliona, czy nawet 2 miliony złotych,
to, że te pieniądze nie będą przyjęte, że dobra, i tak nam daliście, ale my będziemy robić swoje i będziemy ten dług albo powiększali, albo będzie, powiedzmy, konstans, musicie nam po prostu dać. Więc, a z drugiej strony potrzebne jest też zaufanie klubu do miasta, że w ogóle jakakolwiek pomoc będzie. Na razie tego zaufania nie ma.
Ale jak to zbudować, Andrzej? Bo to się nie da też tak z dnia na dzień, prawda? Zwłaszcza przy...
To się nie da. No,
zwłaszcza przy stanie zranienia obu stron w tej chwili, o ile możemy tej wojennej retoryki używać.
Ja przypomnę jeszcze może, bo jeszcze wrócę do tego, co mówił Andrzej, że takie spotkanie, o którym mówiliśmy, którym mówiłem, nie ma sensu. Może i ma sens, bo chodzi o to, żeby panowie nie walili się młotami po głowach, bo to nie ma sensu. No skoro się kiedyś prezes Dobhan z Januszem Kubickim dogadali, to może się teraz dogadają ci panowie. Bo zobaczcie, to co mówiłem na początku. Długi były zawsze, miasto dawało pieniądze, mimo długu miało swojego człowieka w Radzie Nadzorczej. I milczało. Na każde pytanie, Jacku, zresztą zadawałeś pytania wielokrotnie, myśmy, nie powiemy, wszystko jest okej, mamy kłopoty i nagle, pach, i to miasto mówi 10 do tyłu, dramat, koniec. No, prawda, zmiana retoryki nastąpiła. Ja zastrzegam, nie mówię tu oczywiście, nie ustawiam się po jakiejkolwiek stronie. Zmiana retoryki nastąpiła dramatyczna. Może się na tym spotkaniu dogadać, że nie walimy się po głowach, staramy się, żeby ten wizerunek nie pogłębiać, bo jesteśmy już poniżej poziomu dna, no tak mi się wydaje.
Znaczy mi się też
to... No idealne byłoby takie spotkanie, które ponoć miało miejsce, wtedy nikt o tym nie mówił, bo ono odbyło się gdzieś po cichu, przed jeszcze poprzednim sezonem, tak? Kiedy sytuacja była dramatyczna, kiedy też ponoć część tych długów została pokazana.
No te 6 milionów słynne, tak?
Plan na pracę.
Tak.
No wtedy jakieś takie spotkanie było, no tylko że byliśmy wtedy na zupełnie innym poziomie emocji obu stron. No wtedy jeszcze jakieś tam zaufanie pomiędzy tymi stronami było. Dzisiaj na razie, no być może rzeczywiście powinno być tak, jak Andrzej mówi, niech się panowie w ogóle spotkają i usiądą, nawet niech na siebie popatrzą i pomilczą przez pół godziny.
No bo to wszystko ciągnie nas w dół. No zobaczcie, wszyscy to wiemy. No przecież to wygląda dramatycznie. Dramatycznie, naprawdę. Bo argumenty nakładają się emocjonalne. No na przykład pierwszy z brzegu. Argument, po co 7 zawodników? No ale to z drugiej strony inni mówią, no po to 7, że gramy w VTB, że ktoś może zachorować.
I że Polacy nie chcieli przyjść do klubu, w związku z czym dzieliliśmy 7 co krajowca, tak?
No to każdy argument można zbić, nie? Po co te... Znaczy inaczej, publiczne wyciąganie brudów jest w momencie, kiedy się pozwalano brudzić wspólnie, jest dla mnie dramatyczne.
Na pewno ta sytuacja dzisiaj bardziej szkodzi klubowi, który
oczywiście
jest w trakcie sezonu, gdzie walczy o wysokie cele, no bo można powiedzieć śmiało, walczy o Mistrzostwo Polski, jest na dobrej drodze, żeby po raz kolejny to mistrzostwo zdobyć. Zawodnicy, do nich na pewno w jakiś sposób te informacje dotrą. Albo ich agentów, albo ktoś im przekaże, albo sobie sami poprzez jakiegoś tłumacza wygooglają te informacje. Po drugie, no jesteśmy też nie jest tajemnicą przed parafowaniem chyba przez klub kolejnej umowy z firmą Enea. No, nie wierzę, że taka firma poważna jak Enea, która pozostała jedynym sponsorem tytularnym, no nie ma swoich jakichś PR-owców, którzy śledzą te informacje.
Prasówkę robią pewnie, tak? I widzą, co się dzieje.
Prasówkę, tak? I pewnie tam może też już w gabinetach prezesów padają pytania, halo, halo, ale skoro oni mają takie długi i nasza nazwa naszej firmy pojawia się przy takiej marce, która nie jest dobrze pokazywana, no może trzeba się zastanowić, może tej umowy nie podpisujmy teraz, może dajmy im jeszcze trochę czasu.
Słuchajcie,
klubowi powinno bardziej zależeć na tym, żeby swój wizerunek trochę ocieplić w jakimś stopniu. Same wyniki sportowe, sama dobra gra, no to jest
nie wystarczy.
Mało.
A co według was, jeżeli to rzeczywiście polityka tutaj odgrywa rolę? Ponieważ nie da się ukryć, że Janusz Jasiński wskazuje moment, zresztą wtedy było o tym bardzo głośno, kiedy kilka miesięcy temu rozdzielano pieniądze na pomoc lubuskim przedsiębiorcom i tym rozdzielaniem pieniędzy konkursem zajmowała się właśnie Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej razem z Urzędem Marszałkowskim. Wtedy, jak pamiętacie, był skandal, kilka minut ten konkurs trwał, pieniądze rozdano tylko części przedsiębiorców, część została w ogóle na lodzie. Prezydent Kubicki wtedy atakował drugą stronę, że dostali tylko swoi. Wtedy Janusz Jasiński również odpowiedział w wywiadzie i na sejmiku bardzo ostro Kubickiemu i wtedy ja słyszałem to tutaj w tym Świadku, prowadząc nieoficjalne rozmowy, że to wtedy tak naprawdę doszło do tego, że no miasto w cudzysłowie obraziło się na Janusza Jasińskiego i że od tego momentu zaczął się totalny rozwód. Co jeżeli ta polityka gra rolę? Czy jeśli tak jest, to da się nawet po prostu osiągnąć jakieś spotkanie? Czy w przypadku, jeśli polityka wchodzi do gry, to nie ma szans? To już tutaj dramat jest.
Jeżeli cele polityczne są ważniejsze niż klub, niż ten sport, który tak pięknie się u nas rozwijał, ta dyscyplina, no to wtedy ja nie widzę większych szans i to się może skończyć drugą ligą w najlepszym razie i graniem z powrotem na uniwersytecie i 100 ludzi na trybunach. Tak, z Turowem było. Także to ja tu widzę i mówię, jeżeli polityka rzeczywiście jest jest powodem, a można tak sądzić, bo rzeczywiście do pewnego momentu, mimo tych samych problemów, może nawet w podobnej skali. Przecież tak było tak też 3 lata temu. I wszystko jakoś kręciło się, to ja jestem, no czarno to widzę w każdym razie.
Drugi Andrzej?
Nie wiem, czy Janusz Jasiński ma aż taką siłę polityczną. No na pewno stąpa po cienkim gruncie, bo rzeczywiście...
Ale jest po jednej stronie w tej chwili.
Jest po jednej stronie i teraz nawet, przepraszam, jeszcze się włączę, przy meczu z Astaną przecież podpisana została umowa, tak, między Urzędem Marszałkowskim na promocję funduszy europejskich. To się tak, zdaje się, nazywało.
Słychać,
przez koszykówkę.
Że członek zarządu ma być członek, prawda...
Członek zarządu Platformy Obywatelskiej, tak. Chyba Grzegorz Potęga ma być w Radzie Nadzorczej klubu.
Ma być w Radzie Nadzorczej, czyli tak. No, nie wiadomo, czy to prawda, ale jeżeli to jest prawda, to jest jakby potwierdzenie tego. No dobra, przepraszam, chciałem się...
Tylko, że wiadomo, że tutaj Janusz Jasiński stąpa po takim cienkim gruncie, tak? Że te relacje pomiędzy oba stronami są napięte, ale przecież no nieraz widzieliśmy polityków różnych opcji na trybunie VIP-owskiej z bardzo przeciwnych stron barykady i udało się to pogodzić. I pogodzić udało się, że był pan Sługocki, że był pan Materna i udało się pogodzić, że była pani Rafalska, czy też jacyś inni politycy Platformy Obywatelskiej. Nikogo nie obrażał z tego powodu, że bierze od kogoś drugiego pieniądze, czy ktoś drugi mu pomaga. Nie chciałbym...
Znaczy ja się zastanawiam, czy te strony nie są tak zacietrzewione w tej chwili tak mocno, również politycznie, że to może być przeszkoda, ta polityka
tego
właśnie.
Tego się obawiam.
Być może tak jest, chociaż tutaj też nie wejdziemy w głowy Janusza Kubickiego i nie odgadniemy, jakie były jego intencje i czym do końca się kierował. Nie chciałbym tutaj stawiać też takiego poważnego zarzutu, że Janusz Kubicki jest małostkowy i z powodu takich rzeczy się obraża. Być może element polityczny jest jakimś kolejnym czynnikiem, a być może to jest ta kropla, która przelała czarę.
Tak.
Czasem też jest tak, że się pewne rzeczy toleruje, chociaż się na nie nie zgadza, no ale
przymyka oko.
Dobra sprawy, przymyka oko. No a teraz po prostu, no już dłużej się nie dało, więc to oko trzeba by było otworzyć mocniej.
To na koniec jeszcze to szerzej spójrzmy, choć czasu mamy mało. Na marginesie tej sprawy wraca rzeczywiście, tak jak Andrzej Loch powiedział, temat, czy publiczne pieniądze powinno się wydawać na sport zawodowy, czy promocja przez sport coś daje miastom, poza tym, że ktoś wie, że w Polsce na przykład, że w tym mieście jest taki konkretny sport i ma sukcesy. Są tacy ludzie, którzy mówią, że pieniądze publiczne, wydawajmy na chleb, okej, ale też muszą być na igrzyska. Andrzeju, ja zrozumiałem wczoraj z twojego felietonu, komentarza, wpisu na Facebooku, że to jest zło, które powinno się zakończyć według ciebie. Dobrze zrozumiałem?
No tak trochę chciałem wrzucić taki kamyczek do tego ogródka, czy też troszeczkę to całe mrowisko rozwalić. No bo gdy się spojrzy na to szerzej, no to widzimy, co po chwilę spotykamy się z jakimiś patologicznymi sytuacjami. Trzeba to tak nazwać prosto, że jest patologia, że bez pieniędzy miasta, bez miasta, bez pomocy miasta, to klub nie może istnieć. A z drugiej strony się nie zauważa tego, co dobrego miasto, nie tylko Zielona Góra, bo to dotyczy większości samorządów, robi dla klubu, czyli buduje obiekty, remontuje te obiekty, utrzymuje te obiekty. Przecież w hali CRS-u w tym roku Nie wiem, czy się jakiekolwiek inne imprezy odbyły, które by w jakiś sposób rekompensowały straty z powodu wydatków na tą halę. To są potworne pieniądze i to są pieniądze także nas, podatników. My tutaj mówimy o kwocie 1,5 miliona złotych, ale gdy doliczymy koszty utrzymania hali, czy też nawet jakąś część budowy tej hali, no to się okaże, że tych pieniędzy rocznie do klubu wpada zdecydowanie więcej, być może nawet 100 albo 200% więcej. Moim zdaniem takie uzależnienie klubu od polityki, od samorządu, później prowadzi do takich sytuacji, w której nagle no, dzieją się takie rzeczy jak u nas. Gdy spojrzymy też na inne miasta, no to wielokrotnie sytuacje, w których klub był mocno uzależniony od samorządu, kończyły się dramatami.
Upadkami klubów.
Andrzej Fligel pamięta być może przykład Zawiszy Bydgoszcz. Tam miasto oczywiście przez kilka lat wpompowało, wczoraj tak, dostrzegłem, 17 milionów złotych. Po czym nagle klub przestał istnieć, zaczynał od klasy B na nowo i tak, w ogóle nie grając nawet w Bydgoszczy. Więc no, to są sytuacje, moim zdaniem, miasto może pomóc, coś dołożyć, ewentualnie dać coś ekstra, ale nie powinno być takiej sytuacji, że teraz od relacji klubu z miastem uzależniamy
los się ten klubu. Klub w ogóle dalej. A wczoraj ktoś mi powiedział tak, a zobacz pan, ile długów ma Legia Warszawa, ile Real Madryt, a jednak te miasta pomagają, bo to są ambasadorowie tych miast.
Dlatego właśnie chciałem to powiedzieć, że moim zdaniem, tak teoretycznie, czysto zakładając, to pewnie, że tak, że pieniądze samorządowe nie powinny dotować klubów sportowych, zawodowych. No ale jak spojrzymy na realia polskie, to właściwie nie ma szans. Nie ma szans tych klubów, które nie opierają się o miasta, to jest takich prawdziwych, takich topowych w tych ligach, zawodowych, nie wiem, 3, 4, 5, wszystkie miasta wspomagają kluby zawodowe i one są rzeczywiście wizytówką tych miast, bo ja jakiś ten przykład dałem, nie jestem wielkim panem żużla, ale byłem w Olsztynie gdzieś tam w muzeum i facet zapytał, skąd jestem, ten, który mnie puszczał, Zielony Żużel, o, Paluba Żużel, w Olsztynie, gdzie nie ma żużla. Czyli to pokazuje, że to jest duża sprawa promocyjna, natomiast, i tu się zgadzam z Andrzejem, że ta pomoc powinna być wtedy, kiedy nie ma długów, kiedy te pieniądze nie idą na spłatę jakichś zaległości, kiedy jest wszystko transparentne i czysto. I tu się tutaj absolutnie zgadzam i wtedy pomoc miasta ma sens. Ja uważam, że nie uciekniemy w tym kraju od pomocy samorządów, bo wtedy sport zawodowy by nie istniał w całym kraju praktycznie.
Dziękuję także, panowie. Muszę podziękować wam, bo czas nam się skończył. Nie wiem, chyba skończymy tym, że... Tak jest, dokładnie, ale chyba skończymy tym, że czekamy na to, co dalej i że to nie jest koniec wymiany ciosów, mam wrażenie, bo tak to się ciągnie i ciągnie.
Może chwilę ludzkim głosem przemówią obie strony. Uspokoiło.
Dziękuję serdecznie, Andrzej Loch, Andrzej Fligel. Kończymy Sport Cafe. Pozdrawiam panów, trzymajcie się cieplutko.
Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy bardzo.
Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu, dziennikarze i kibice. Po więcej rozmów o sporcie zajrzyj na rzg.pl i facebookowy profil RZG Sport. Had a great 7-year white knuckle ride, killing time, flying high as I held on tight to you. Did I blow my mind on the wild side, singing hallelujah to him every night with you, with you. And I'm not gonna lie, say I've been alright, 'cause it feels like I've been living upside down. What can I say? I'm surviving.